Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Wiosna, 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 wiosenny pierwszy wiew. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. I blade śnieżyczki wychylą na świat do słońca całunków i lśnień. I w sercu tajemny rozchyli się kwiat i po tym nadejdzie ten dzień, kiedy znów zakwitną białe bzy z brylantowej rosy dzwonnej mgły w parku pod platanem. Pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy.
O wiośnie, którą już mamy za oknem, i białych bzach śpiewała Zofia Terne. Głos piękny, bo kształcony w Konserwatorium Polskim Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Witamy Państwa w Kresowym Saloniku, cotygodniowej sobotniej audycji Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański, ja również się Państwu kłaniam. Wiosenną radość, co prawda, naszego życia, o której śpiewała Zofia Terne, tłumi agresja sowiecka na Ukrainę. To już, drodzy Państwo, 31 dzień. Trwają wysiłki wolnego świata na rzecz zakończenia konfliktu. Temu ma służyć także wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Europie, w Brukseli, a od wczoraj w Polsce. A my połączymy się teraz z naszymi lwowskimi korespondentami Kariną Wysoczeńską i Eugeniuszem Sało. Witamy Was ciepło.
I my witamy panów i słuchaczy Kresowego Saloniku. Tak jak wspomnieliście, minął miesiąc, jak Rosja napadła na Ukrainę. W tym czasie na ukraińskie miasto spadło ponad 1800 rakiet. Zginęły tysiące niewinnych ludzi. Rosyjskie wojsko nadal bombarduje cele cywilne, osiedla mieszkalne, szpitale, szkoły i teatry.
Mieszkańcy Lwowa nie tracą ducha, choć zdają sobie sprawę z coraz bardziej realnego zagrożenia. Codziennie po 5-6 razy wyją syreny alarmowe. Ludzie zmuszeni są chować się w schronach lub miejscach w mieszkaniach, gdzie nie ma okien. Gdy nie ma alarmów, lwowianie starają się żyć normalnie. Wiele mieszkańców pomaga przybyłym do miasta uchodźcom.
Zdecydowanie bardziej niebezpiecznie jest w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy, który cały czas jest pod ostrzałem rosyjskich wojsk. O sytuacji w mieście zapytaliśmy Margarytę Kondratenko, prezes Polskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Drzewo.
No teraz właśnie słyszę też te wybuchy i w sumie jestem 30 kilometrów od Charkowa i dzisiaj w nocy została bombardowana też taka miejscowość, no niedaleko nas. Też trafili w szkołę, no nie wiem, w dom kultury i w szkołę i no ludzie przerażeni, że ono jakby, a my jakby znajdujemy się pomiędzy, tak, Charkowem a tą miejscowością bombardowaną i jeszcze tutaj jedna wioska została po prostu zrównana z ziemią. I oczywiście, no nikt nie ma pewności, co będzie dalej, ale no możemy tylko wierzyć. No, bo oni jakby, tych Rosjan nie ma na ziemi, oni bombardują z nieba. I to nie tak, że widzisz czołgi i możesz na coś czekać. Nie ma tu czołgów, nie ma tu żadnych Rosjan, tylko z nieba. I to jest najstraszniejsze, oni zawsze zaczynają robić to w nocy, jak zasypiasz, to nie wiesz jakby co, jakie wiadomości będą z rana.
Nowy Rozdół w obwodzie lwowskim jest jedną z tych miejscowości, do której dociera pomoc z Polski, a następnie jest przekazywana dalej do najbardziej potrzebujących na wschodzie kraju. Tatiana Biłek z Towarzystwa Pomocy Polakom Wielkie Serce w Nowym Rozdole opowiedziała, jak w tę pomoc włączają się miejscowi Polacy.
Nasze Towarzystwo Pomocy Polakom Wielkie Serce działa jak tylko może. Staramy się wspierać starsze osoby, mamy takie panie. Dziękujemy serdecznie. No naprawdę, ja nie wiem, wczoraj pomoc przyjechała. I wiecie co, plakałam po prostu, bo nie ma jakby wiekowej kategorii, do której by nie dotyczyła ta pomoc. I były i jakieś buteleczki dla takich niemowlaków, i dla osób w ciąży, i dla starszego wieku. To wszystko sortujemy. Zazwyczaj wyjeżdża do Iziuma czy do Irpinia. Mirosława Tomecka, prezes naszej organizacji, po prostu działa niesamowicie ze swoją córką, ze swoją rodziną. Robią zbiórki, przesyłają tutaj do nas i już tutaj to z Nowego Rozdołu to się wszystko transportuje, tam gdzie ma być. Odnośnie swoich dzieci to powiem, że swoich dzieci w sensie uczniów, tak, bo teraz nie ma obcych dzieci, to trzymamy się bardzo, bardzo dzielnie. Powiem, że nawet moje uczennice, które się zadeklarowały na konkurs Naszli ten kraj, pytają się, proszę pani, no to będzie ten konkurs, bo my planujemy w kwietniu jechać. Mówię, dziewczyny, raz planujecie, to znaczy, że dobro zwycięży zło i pojedziemy. Oczywiście miasto nasze się bardzo zmieniło. Mamy ponad 2000 osób, którzy musieli przyjechać. Też staramy się jakieś tam, jeżeli mamy czy kolorowaneczki, jakieś olówki, dzielimy się tym wszystkim. A tam się zastanowimy, może też zrobimy dla nich jakieś kółko języka polskiego. Powiem szczerze, że tym dzieciom nawet ukraiński język czasami jest taki nowy. No nic, a my i ukraińskiego nauczymy, i polskiego. Jak mówiła nasza patronka Karolina Lianskorońska, która przeżyła nawet w obozie koncentracyjnym, nauka i sztuka przede wszystkim, i my też to kontynuujemy.
Obywatele Ukrainy bardzo doceniają wsparcie, jakiego udzielają im inne państwa, a szczególnie Polska i Polacy. Wszyscy mamy nadzieję, że wojna niedługo skończy się, Ukraina znów będzie wolnym krajem i ludzie będą mogli wrócić do swoich domów. To na dzisiaj tyle, pozdrawiamy i do usłyszenia.
Dziękujemy Karinie i Eugeniuszowi także za informacje o naszych rodakach. Największym ośrodkiem skupiającym Polaków na Ukrainie jest Żytomierz, miasto o bogatej historii, przez wieki związane z Rzeczpospolitą. Niestety i tego regionu nie ominęła wojna. Udało połączyć się nam telefonicznie z panią Wiktorią Laskowską, prezesem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Witamy panią.
Dzień dobry, szanowni państwo.
Proszę powiedzieć, jaka jest obecnie sytuacja w Żytomierzu, mieście, na które spadły rosyjskie bomby?
Żytomierz żyje swoim życiem od alarmu do alarmu. Prowadzone teraz od środy zajęcia w szkołach też od alarmu do alarmu, ale łączy dzieci, uczniów, którzy w Żytomierzu i poza miastem i tutaj w Polsce. Wiem, że odbywają się te zajęcia, ale przebywają w takim stanie, że kiedy jest alarm, to zajęcia już nie odbywają się. Jest trudna sytuacja. W nocy bywa po 2-4 alarmy. Ludzie po prostu schodzą do piwnicy, powracają, żadnego sna nie ma. A cały dzień też jest bardzo ciężki. Kto pracuje w pracy, a to są i pielęgniarki, lekarze, ci, którzy zajmują się, żeby życie było w Żytomierzu, tak mogło dalej iść. Nie mogli wyjechać i zostali tam, żeby pracować. To mówią, że bardzo ciężko też w dzień pracować, bo w nocy nie spali, ale pracują. Pracują dla dobra, dla ludzi, dla wszystkich, żeby przetrwać mogli te czasy trudne.
Te czasy są bardzo trudne. Wiemy doskonale, że to radzenie sobie mieszkańców jest też ekstremalne. Wiemy również, że część z mieszkańców zdecydowała się znaleźć schronienie w Polsce.
Tak, organizowałam takie wyjazdy autobusowe. Wyjechało bardzo dużo też Polaków z kartą Polaka, mają polskie pochodzenia, ale również i Ukraińców. Staram się, żeby znaleźli w Polsce też mieszkania, gdzie mogliby żyć i funkcjonować. W związku z tym, że Żytomierz jest daleko od granicy, to 400-500 kilometrów, to nie wszyscy mają rodzinę w Polsce czy gdzieś za granicą. Nie mają też możliwości, gdzie pojechać. Dlatego zwróciłam się z taką pomocą do naszych partnerskich miast o takim wsparcie i pomoc. I bardzo dużo mieszkańców Żytomierza przyjechało do Polski, do tych miast i tutaj mają możliwość zakwaterowania. Też również jestem wdzięczna Strzałkowa, gdzie pan dyrektor szkoły zabrał około 40 osób do szkoły, gdzie pojechały dzieci, które wyjechały bez rodziców.
Wiemy, że Żytomierz jest miastem położonym przecież bardzo blisko, no 140 kilometrów od Kijowa i wiemy, że tam podczas ataków rakietowych zginęli cywili, ale też zburzone zostały szkoły.
Akurat zburzona ta szkoła numer 25 to liceum, którym Żytomierski Budowy Związek Polaków na Ukrainie prowadził zajęcia w Polskiej Szkole Sobotniej imienia Ignacego Jana Paderewskiego. To nowoczesna szkoła, zbudowana, piękna, gdzie bardzo komfortna się czuli wszyscy. Uczyli się języka polskiego, historii, kultury, tradycji. Polacy i również Ukraińcy.
Panie Wiktorze, proszę powiedzieć, jak liczne jest polskie środowisko na Żytomierszczyźnie i na czym polegała Państwa działalność do 24 lutego?
Nasza organizacja jest to Stowarzyszenie Działalności zgodnie z Statutem Kulturno-Oświatowym, która powstała w 1989 roku. To pierwsza organizacja na Żytomierszczyźnie i jedna z pierwszych na Ukrainie. Nasza organizacja to jest największa i najstarsza, przecież działająca. Polacy mieszkają w Żytomierzu, w obwodzie żytomierskim, to jest największa populacja Polaków na Ukrainie. 1/3 wszystkich Polaków Ukrainy mieszka na Żytomierszczyźnie. Oficjalnie podawane dane ludności w 2001 roku to podawała 50 tysięcy Polaków, ale zgodnie z innymi naszymi przepisami, kiedy my staraliśmy dowiedzieć, kto ma polskie pochodzenie, to wychodziło około 250 tysięcy. To jest taki enklaw polskości na Ukrainie. Obwód Żytomierski został odłączony do II Rzeczpospolitej Polskiej po drugim rozbiorze i nigdy nie wrócił. No i w latach 30. mieli bardzo dużo też represji, ale jeszcze przez cara, kiedy nie wolno było mówić po polsku, modlić się po polsku w kościołach, były zabronione. Natomiast jeszcze te wszystkie represje, które były po 20 roku, gdzie wielu walczyło za wolną Ukrainę, niepodległą Polską i niepodległą Ukrainę. I zostali represje od 25 roku, potem głód, 33 rok, wysiedlenie do Kazachstanu, 36 i dalej represje 37, 38 roku XX wieku. To było po prostu bardzo dużo, starali się zniszczyć Polaków, którzy mieszkali na tych terenach. A my zajmowaliśmy historią, kulturą, tradycją. Przy Związku Polaków działała 8 kulturalnych zespołów, wręcz działała szkoła. Dziedziny były też i nauki, gdzie dzięki naszym działaczom naukowym powrócili do Żytomierza wybitni Polacy, którzy związani z Żytomierszczyzną, tak możemy powiedzieć, Ignacy Jan Paderewski, Józef Kraszewski, Juliusz Zaremski, Tadeusz Bobrowski, Czesław Konrad Korzeniowski i inni wybitni Polacy, którzy byli po prostu wymazani z naszej historii, z naszej kultury.
Pani Wiktorio, my mamy nadzieję, że będziemy mogli wrócić do tych rozmów w spokojniejszych czasach. Bardzo dziękujemy za te informacje. Życzymy jak najszybszego zakończenia wojny i powrotu do normalności.
Dziękuję bardzo.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, wczorajsza wiadomość o zwolnieniu z więzienia po roku od zatrzymania Andżeliki Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, zaskoczyła, jak sądzę, nas wszystkich, ale przede wszystkim ucieszyła. To bardzo dobra wiadomość. Niestety nadal przetrzymywany jest w więzieniu Andrzej Poczobut, dziennikarz i członek zarządu głównego Związku. I do tego tematu wrócimy z naszymi gośćmi w drugiej części audycji po kalendarium historycznym i krótkiej przerwie. A teraz już redaktor Daniel Wojciechowski i przygotowane przez niego kresowe kalendarium historyczne.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Dzisiaj dużo w naszym kalendarium wydarzeń, więc zaczynamy. 22 marca 1943 roku Niemcy spacyfikowali wieś Chatyń koło Mińska. Zabito 149 osób, ale co ciekawe, istnieje także wersja, w której masakry dokonali Sowieci w mundurach niemieckich. Bestialski mord w Chatyniu był przez okres Związku Radzieckiego, a także jest do dziś szeroko wykorzystywany przez białoruską propagandę. Wykorzystując właśnie podobieństwo nazwy do Katynia, propagandzie udało się na podstawie fonetycznych podobieństw trochę Katyń przez Chatyń ukrywać. Zdarza się także, że dzisiaj o Katyniu na Białorusi wiadomo niewiele, a gdy się o nim mówi, od razu kojarzony jest z niemiecką zbrodnią w Chatyniu. 25 marca 1957 roku władze Polski Ludowej zawarły ze Związkiem Radzieckim umowę o drugiej fali wysiedleń Polaków z Kresów Wschodnich. Do Polski przyjechało ponad 200 tysięcy osób. Wcześniej, w 1955 roku, zaczęto uwalniać z łagrów polskich więźniów. Łącznie w latach 1955-59 do Polski przesiedlono prawie 250 tysięcy osób z Litwy Sowieckiej, głównie z Wileńszczyzny, z sowieckiej Białorusi, głównie z Grodzieńszczyzny i Nowogródczyzny oraz z sowieckiej Ukrainy. Mimo to znaczna część Polaków pozostała na Ukrainie i w Kazachstanie. Podczas drugiej fali wysiedleń do PRL przyjechali m.in. Czesław Niemen i znany sportowiec Władysław Kozakiewicz. 25 marca 1945 roku urodził się jeden z bardziej znanych polskich kabareciarzy. W Rekściu koło Grodna urodził się Zenon Laskowik, aktor kabaretowy i twórca poznańskiego kabaretu Tej. A skoro o estradzie mówiliśmy, to nie można pominąć jednej z postaci, której rocznicę obchodzimy w tym tygodniu. Pierwszego dnia wiosny, 21 marca 1974 roku, zmarł hrabia Michał Tyszkiewicz, mąż Hanki Ordonówny. Przed wybuchem II wojny światowej Tyszkiewiczowie często odwiedzali Orniany, posiadłość Michała znajdującą się niedaleko Wilna. Gdy rozpoczęła się radziecka okupacja Litwy, aresztowany został Michał przez NKWD. Trafił do więzienia na Łubiance, a niebawem dołączyła do niego jego żona. W 1941 roku odzyskali wolność i znaleźli się w armii Andersa. Michał Tyszkiewicz zaopiekował się też wcześniej osieroconym bratankiem, Jasiem, synem swego starszego brata Władysława, który zginął w 1940 roku w rosyjskim więzieniu w Kijowie. Pracował w sekcji Polskiego Radia Wolna Europa. Michał Tyszkiewicz zmarł w Monachium, a spoczywa na cmentarzu w Brampton w Londynie. Na koniec piosenka Każda Pani z Modern. Autor słów to oczywiście hrabia Michał Tyszkiewicz, a śpiewała tę piosenkę jego żona, Hanka Ordonówna.
Każda z pań modern zna swój styl i wie, gdzie co przypiąć, co upiększyć, a co cieniem skryć. To misterna gra, gdy kobieta zna, czym pociągnąć, czym zadziwić, jak uroczą być. O, perfum gorzka woń, ucz głęboka toń, tasty szum pikantny cóż, to wszystko tak to już. Lecz gdy serce twe kogoś kochać chce, swe moderne szmatki rzuć, do swej miłości prosta wróć. Spojrzy się, dzień już zgasł, wieczór długi był. Idź już spać, nie trać próżno sił. Jutro znów zbudzi cię słońca złoty blask. Wcześnie wstań i korzystaj z was. Każda z pań modern ma swój styl, wie, gdzie co przypiąć, co upiększyć, a co cieniem skryć. To misterna gra, gdy kobieta zna, czym pociągnąć, czym zadziwić, jak uroczą być. O, perfum gorzka woń, ucz głęboka toń, tasty szum pikantny słów, to wszystko tak to już. Lecz gdy serce twe kogoś kochać chce, swe moderne szmatki rzuć, do swej miłości prosta wróć.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Śni o słońcu i o róży, marzenia wszędzie nić, choć niebo chmurzy, wszystko będzie dobrze, bądź pewny, że musi tak być.
Jak zapewne Państwo pamiętają, piosenka Janusza Popławskiego, do której słowa napisał Marian Hemar, była zazwyczaj mottem muzycznym, gdy rozmawialiśmy o uwięzionych działaczach Związku Polaków na Białorusi. I dlatego właśnie tym utworem w drugiej części naszej kresowej audycji przywitaliśmy Państwa i gości.
A naszymi gośćmi są pani Ines Todryk, pisalnik, i pan Andrzej Pisalnik, redaktorzy mediów Związku Polaków na Białorusi. Witamy i dziękujemy, że znaleźli Państwo czas na spotkanie z nami.
Witamy serdecznie. Witamy serdecznie.
Z ogromną radością przyjęliśmy te informacje dosłownie sprzed kilkudziesięciu godzin o tym, że przebywająca od roku w areszcie w Żodzinie pod Mińskiem pani prezes Angelika Borys opuściła areszt, a karę zamieniono na areszt domowy. Te informacje są gorące, one się zmieniają. Co państwo wiecie na temat tej sytuacji obecnej, w której znalazła się pani Angelika Borys?
No właśnie do końca nie wiemy, jaki wybrano środek zapobiegawczy, bo wygląda rzeczywiście na to, że pani prezes jest w areszcie domowym. To by potwierdzał zakaz komunikowania się ze światem zewnętrznym, ale ani my, ani nasze kontakty, źródła, z których korzystamy w tym temacie, nie potwierdzają, że widzieli dokument, który potwierdzałby, jaki środek zapobiegawczy zastosowano wobec pani prezes, więc być może się okaże za chwilę, że nie jest to areszt domowy, tylko zakaz opuszczania pewnego miejsca, w którym powinna przebywać po prostu.
Ale radość jest na państwa twarzach.
Oczywiście, że to jest ogromna radość, ponieważ pierwsze słowa, które ona powiedziała do swoich bliskich, to było istne piekło. Więc powiem tak, że my się wszyscy bardzo radujemy. Wczoraj były odprawione msze w jej intencji i wczoraj właśnie odgłosy były, że to była wielka radość dla całej społeczności polskiej na Białorusi, że ona jest. Poza tym chciałabym jeszcze powiedzieć, że to była również wielka radość od Polaków ze wschodu, z różnych stowarzyszeń, ponieważ wczoraj dostałam takie piękne gesty solidarności od Polaków z Rosji, z Ukrainy, którzy teraz właśnie są na wojnie, ale byli bardzo uradowani, że wyszła z tego najstraszniejszego więzienia. I z tego powinniśmy się cieszyć, że spała wczoraj w swoim łóżku, mogła spożyć normalny posiłek, mogła oddychać, mogła oglądać świat, piękne drzewa. No i najważniejsze, że ona jest w swoim domu rodzinnym, jest ze swoją mamą, jest z rodziną. To jest najważniejsze. Rodzina zawsze pomaga.
Natomiast w więzieniu pozostaje nadal pan Andrzej Poczobut. Czy wiadomo, co się z nim dzieje, jaka jest jego kondycja, czy ma kontakt z rodziną?
No z tego, co wiemy, pani Oksana poinformowała we wtorek, że przestała dostawać listy od Andrzeja. Natomiast wczoraj dziennikarze zaczęli podawać, że niby Andrzej Poczobut również jest na wolności. Jednak nie potwierdzamy tej informacji i wczoraj również pani Oksana z córką swoją Janą potwierdzali, że Andrzej nie jest na wolności i Andrzej nadal przebywa w Żodino.
Od wczoraj mamy nową sytuację. Ale stawiane przez reżim Łukaszenki zarzuty pozostają niezmienne, to znaczy podżeganie do nienawiści narodowościowej i działania na rzecz rehabilitacji nazizmu. Co to znaczy w wydaniu białoruskim i jakie mogą być tego konsekwencje, nawet w tej nowej sytuacji?
No to oznacza, że Angelika Borys wciąż jest zagrożona niesprawiedliwym sądem i niesprawiedliwym wyrokiem zakładającym karę do 12 lat pozbawienia wolności, czyli to, że ona teraz zmieniła otoczenie, po prostu zmieniła cel więzienną na dom rodzinny, to może się wiązać tylko z tym, że stan jej zdrowia mógł znacznie się pogorszyć i władze po prostu już rozumiały, że może stać się coś, co w ogóle sytuację zaognie bardzo i władze uznały, że lepiej, żeby przeszła rehabilitację zdrowotną w swoim domu rodzinnym, dlatego zdecydowały się na zmianę środka zapobiegawczego. A jeśli chodzi o oskarżenia i o perspektywę gdyby tej całej absurdalnej sprawy karnej, no to tutaj niewiele się zmieniło, czyli wciąż Angelika Borys i Andrzej Poczobut są pod absurdalnymi zarzutami i zagrożeni wieloletnim więzieniem.
Represje dotykają także innych przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi. Myślę tutaj o pani Irenie Biernackiej, szefowej oddziału w Lidzie, pani Marii Tiszkowskiej z Wołkowyska i Annie Paniszewej, dyrektorce Polskiej Szkoły w Brześciu. One po 2 miesiącach aresztu zostały zwolnione, obecnie przebywają w Polsce, ale warunki, w jakich Polacy byli i są przetrzymywani i sposób ich traktowania odbiegają od cywilizowanych standardów. Takich jak w tym samym więzieniu przebywała pani Angelika, a obecnie nadal jest pan Andrzej Poczobut.
Warunki są tak straszne, że teraz możemy podejrzewać, że jeśli Angelika władze zdecydowały się na wypuszczenie do domu, żeby odbyła jakąś tam rehabilitację zdrowotną, no to w przypadku Andrzeja to się nie stało, więc musimy się bardzo martwić o stan jego zdrowia, bo Andrzej już nie jest człowiekiem młodym. I tak jak każdy człowiek w naszym wieku już ma jakieś tam bolączki swoje, a to na pewno w warunkach więziennych z tymi bolączkami, no, no człowiek sobie jakoś radzi, ale one nie znikają, tylko stan zdrowia może się pogarszać i tylko w tym kierunku, więc teraz powinniśmy robić wszystko, żeby doprowadzić do, jeśli nie uwolnienia, to, bo tak jak powiedziałem, to nie jest jeszcze uwolnienie kolegów z zarzutów i z perspektywy więziennej, ale o zmianę środka zapobiegawczego w przypadku Andrzeja Poczobuta. Polska dyplomacja, która walczyła o taką zmianę wobec Andżeliki Borys, powinna dalej walczyć. I z tego, co słyszymy z zapowiedzi przedstawicieli MSZ-u, polska dyplomacja teraz skupiła się na tym, żeby środek zapobiegawczy wobec Andrzeja Poczobuta też został zmieniony.
Ufamy, że tak będzie. Mówicie państwo o dyplomacji, ale przecież ogromną rolę wy również spełniacie i wielu działaczy Związku Polaków na Białorusi. Niestrudzenie walczycie o prawdę, która wiemy o tym doskonale, że ona jest przekłamywana, że ta rzeczywistość jest zupełnie inna i że Łukaszenka i teraz Putin tak naprawdę trzymają w rękach tę część informacyjną. Czy jest szansa, żeby to w jakikolwiek sposób zmienić? Czy ta wasza praca, również przy portalu Znadniemna i wasze starania, wasze protesty, czy one coś zmieniają?
My wyjechaliśmy w jedną stronę rok temu. Zdawaliśmy sobie sprawę, bo chciano nam zamknąć usta. Natomiast my jako dziennikarze stwierdziliśmy z Andrzejem, że musimy ratować nasze dziecko i po drugie, my musimy opowiedzieć całemu światu, co się dzieje na Białorusi, co się dzieje z Polakami na Białorusi. Dlatego jak tylko byliśmy już w Warszawie, rozpoczęliśmy właśnie mówić. Chociaż byliśmy bardzo zmęczeni i to był wielki stres, ale stwierdziliśmy, że otworzymy usta i zaczniemy opowiadać. Tak też zrobiliśmy. Na początku nie za bardzo było zainteresowania. Andrzej zaczął dzwonić do swoich kolegów, dziennikarzy. I tu właśnie chciałam podziękować za solidarność wszystkim dziennikarzom, ze wszystkich gazet, radia, telewizji, ponieważ to nie chodziło w ogóle o różnice polityczne, poglądy i tak dalej. Była wspólna sprawa, trzeba pomóc Polakom. I to było najważniejsze.
Już od 3 miesięcy wspólnie z Fundacją Łączy Nas Polska organizujemy pikiety pod konsulatem rosyjskim w Gdańsku. Więc dzisiaj o 12:00 byliśmy pod konsulatem.
Upominamy się nadal o Andrzeja, o Andżelikę. Jesteśmy przeciwko wojnie, która na dzień dzisiejszy toczy się u naszych braci Ukraińców.
Jeśli chodzi o naszą rolę, to oczywiście nie chciałbym jej przeceniać, ale wydaje mi się, że od razu dobrze zdiagnozowaliśmy, jakie są zależności, jak to działa w państwie demokratycznym, wolnym, w którym jest opinia publiczna i od tej opinii publicznej zależą działania polityków czy urzędników państwowych. I właśnie stwierdziliśmy od razu po przyjeździe z Białorusi, po naszej ucieczce, że powinniśmy tę opinię publiczną poruszać i ten temat uwięzionych kolegów, żeby nie schodził z porządku dziennego. Staraliśmy się przez ten rok tak się zachowywać, podtrzymywać zainteresowanie i mamy nadzieję, że jakoś to poskutkowało tym, że te rozmowy zakulisowe, dyplomatyczne tam, one się toczyły i tego skutkiem stało się wypuszczenie Andżeliki Borys z więzienia i bardzo by nam się chciało, żeby to samo spotkało Andrzeja Poczobuta i właśnie dlatego też wyszliśmy dzisiaj pod konsulat Rosji, żeby ten temat podtrzymywać zainteresowanie tym tematem i będziemy to robić dalej.
Czy udaje się państwu utrzymywać kontakty z rodziną, koleżankami, kolegami, którzy pozostali na miejscu?
My oczywiście nie znamy statystyki, ilu działaczom Związku Polaków na Białorusi udało i ilu chciało uciekać przed prześladowaniami, ale na pierwszy jak gdyby rzut należy ocenić, że chodzi o dziesiątki ludzi, o dziesiątki najczęściej prezesów oddziałów terenowych Związku Polaków na Białorusi, albo aktywnych działaczy, którzy prowadzili albo zespół artystyczny.
Albo nauczyciele.
Albo nauczyciele. No i właśnie nauczyciele i aktywni działacze są pod największym tak zwanym ostrzałem władz i najbardziej ryzykują utratą wolności i jakimiś szykanami do tego. Dlatego oni się decydują najczęściej na ucieczkę z Białorusi.
Ale państwa rodzina, państwa rodzice zostali.
Tak, moi rodzice zostali. I to jest największy ból mój, ponieważ zdaję sobie sprawę, że wybrałam bilet w jedną stronę. Mój tata jest leżący.
No na razie oczywiście możemy z bliskimi utrzymywać kontakt tylko za pośrednictwem messengerów, jakichś, które uważamy za w miarę bezpieczne, jeśli chodzi o podsłuchy i inwigilację, bo...
Ale czasami wyłączane są na 3 dni, na przykład.
Ze zwykłej linii telefonicznej nie korzystamy, bo to jest groźba tego, że rozmowa będzie przesłuchana i komuś na Białorusi, jak ktoś coś nawet powie albo zostawi komentarz w internecie, który nie spodoba się władzom, to już jest podstawa, żeby takiego człowieka zamknąć.
Mówiła pani też o wyłączeniu telefonów, tak?
Tak. Czasami bywa tak, że nie mogę się do mamy dodzwonić przez 3 dni i mama zawsze prosi, żeby jakichś określonych słów nie używałam, ponieważ od razu jest wyłączenie. Poza tym właśnie po ostatnim wyłączeniu telefonu zadzwoniono do niej. W bardzo brzydki sposób powiedziano jej, żeby nie wypowiadała się więcej, bo zostanie w ogóle wyłączony telefon. No i z tego, co wiemy, mama nawet chodziła do siedziby MTS-u, właśnie zgłaszając ten problem.
Do operatora.
Do operatora. Dziewczyna powiedziała, chyba pani ma problemy z pewnymi służbami. No tak, moja córka ma. No to mówię, zrozumiałam, ale niczym pani nie możemy pomóc. Także no są takie wypadki, w co w ogóle normalnemu człowiekowi ciężko uwierzyć, ale tak jest niestety. Nie działa prawo na Białorusi, nie ma prawa.
Pani Angelika Borys i pan Andrzej Poczobut są liderami Związku Polaków na Białorusi i przedstawicielami tej społeczności. Ta mniejszość polska doświadcza wieloletnich represji. I to stawia pytanie, w jaki sposób Polska może w tej sytuacji działać na rzecz Polaków żyjących za naszą wschodnią granicą, tak żeby Polacy między innymi na Białorusi nie stracili tożsamości narodowej, języka, więzi z macierzą.
Polacy na Białorusi są częścią społeczeństwa białoruskiego i mam nadzieję, że częścią integralną i nieoderwalną. Dlatego też mówiąc o przyszłości polskiej mniejszości na Białorusi, powinniśmy ją postrzegać w kontekście przyszłości samego narodu białoruskiego, który jest zniewolony, a Białoruś, jak większość obserwatorów stwierdza, i ja się z tym się zgadzam, Białoruś jest okupowana przez Rosję, więc ta wolność i samodzielność, jeśli chodzi o mniejszość polską, ale też naród białoruski, nastąpi na Białorusi wówczas, kiedy ten czynnik okupacji rosyjskiej zniknie, więc teraz w obecnym rozdaniu geopolitycznym powinniśmy po prostu wszyscy wspierać Ukrainę, żeby w wojnie, która się toczy na Ukrainie, naród ukraiński, który wyraził swoje aspiracje europejskie i wolnościowe, żeby naród ukraiński zwyciężył, bo od tego zwycięstwa zależy też los narodu białoruskiego i jego integralnej części, jaką są Polacy na Białorusi.
Poruszyliście państwo temat wojny, agresji sowieckiej na Ukrainę. Polska przyjęła ponad 2 miliony uchodźców. Państwo też są zaangażowani w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy trafili do Trójmiasta.
Tak, my z mężem właśnie przejmowaliśmy pierwszą grupę, byliśmy jako tłumacze, niestety nie znamy języka ukraińskiego, tłumaczyliśmy na język okupantów, ale wytłumaczyliśmy braciom Ukraińcom, kim jesteśmy, że też musieliśmy rok temu uciekać z Białorusi, więc też pomagamy z Andrzejem. Na przykład pracowałam w centrum naszym i pomagałam właśnie matkom z dzieci, bo okazało się, że są chorzy. I pomagałam właśnie dojść do szpitala, wytłumaczyć, przetłumaczyć lekarzowi co i jak. Są potrzebni tłumacze, więc pomagamy czym się da, ponieważ nam również ludzie pomogli. Trzeba się otwierać na pomoc i pamiętać, że nie jesteś sam w tym świecie.
Wyszło tak, że w tę pomoc włączył się nawet nasz 12-letni synek, który chodzi do szkoły w Sopocie. I w jego klasie pojawiły się dziewczynki z Ukrainy i on też tam udziela się jako tłumacz, czyli tłumaczy tym koleżankom nowym swoim, co mówi pani nauczycielka. Tłumaczy pani nauczycielce, jakie potrzeby mają koleżanki i w ten sposób też nawet dziecko nasze udziela się w tym całym procesie.
Nawet za uwagi robi nauczycielom, żeby robili przerwę, bo symultanicznie to jest bardzo ciężko tłumaczyć.
Tłumaczenie jest ciężkie i
trochę radości wprowadzamy w ten trudny czas. A jak państwo oceniacie, jak odnajdują się obywatele Ukrainy w zupełnie nowych dla nich przecież warunkach?
Są bardzo wdzięczni Polakom. Nawet niektórzy nie oczekiwali, że Polska ich tak przyjmie. Jest potrzebna praca psychologów, jest potrzebne otwarte serce. Może nawet nie tyle, powiem wam, że dostarczenie tych ubrań i tak dalej, tylko żeby z nimi porozmawiać. Oni potrzebują rozmowy, żeby ktoś ich wysłuchał, bo często jest tak, że oni są pozostawieni sami ze swoim bólem. Oni stracili dom, ja to rozumiem, bo ja też straciłam dom, do którego nigdy, no prawdopodobnie jak ta władza będzie, nie wrócę. Tak, oni stracili, niektórzy z nich stracili rodziny, bliskich, albo nie wiedzą, co się z nimi dzieje i tak dalej. I w tym momencie trzeba właśnie dla nich poświęcić trochę czasu. Może nawet wybrać się z nimi na spacer, gdzieś wyjść. Może pokazać coś innego, żeby oni mogli troszeczkę inaczej spojrzeć na to wszystko.
No ale oni przede wszystkim żyją tym, co się dzieje na Ukrainie i to należy zrozumieć, tak. Bo oni nie chcą tutaj się osiedlać, najczęściej w Polsce. Oni chcą wrócić do swoich domów albo do zburzonych domów, żeby je odbudować, odtworzyć te swoje gniazda rodzinne. I oni tylko czekają na zakończenie wojny.
Chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo przed wejściem do studia pani o tym mówiła. Macie wiele zdjęć z Angeliką i Andrzejem, ale do tego jednego chciałbym, żeby pani na chwileczkę na koniec wróciła. Angelika z gołębiem.
Dwa dni temu, przeglądając archiwum, przeglądałam te zdjęcia, które mam i w rodzinnym archiwum, również te, które udało mi się przywieźć do Polski i zobaczyłam zdjęcie Angelika z gołębiem, białym gołębiem i ona tam tak radośnie chichotała. I pierwsze, co pomyślałam, mówię, Boże, żeby ty po prostu poleciałeś jak ten wolny ptak, którego trzymasz w ręku. I rzeczywiście byłam bardzo, bardzo zdziwiona, ale ludzie zaczęli się dzielić tym zdjęciem. Ono było takie radosne, wpajało taką nadzieję i chciałabym, żeby ona rzeczywiście nareszcie się uwolniła z tej gehenny i żeby była wolnym człowiekiem. Bo wiem, że Angelika jest osobą, która zawsze ma dużo pomysłów, zawsze jest otwarta na świat, zawsze pomaga ludziom i ona jest w ogóle naprawdę człowiekiem z dużej litery.
I o tą wolność zabiegamy i walczymy wspólnie. Bardzo dziękujemy za to spotkanie, za rozmowę, za Państwa determinację i wytrwałość. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
A ja chciałam podziękować wszystkim rodakom za pomoc, że pamiętacie o nas, o kresowiakach. To jest bardzo ważne, że nie jesteśmy sami.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Nasza dzisiejsza audycja powoli zbliża się ku końcowi. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy do Kresowego Saloniku w następną sobotę, 2 kwietnia, początek audycji kilka minut po godzinie 16. Naszym słuchaczom polecamy także kolejne spotkanie z cyklu Kresowych Śród Literackich, organizowane przez Fundację Pomorskich Kresowian i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. W środę, 30 marca, Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie opowie o znaczeniu polskich księgozbiorów oraz polskich księgarzy i wydawców w życiu naukowym i intelektualnym Kijowa.
A organizatorzy zapraszają w najbliższą środę o 17:00 do czytelni biblioteki na Targu Rakowym w Gdańsku. Jak zawsze proszą o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 601 979 828. A my spotkamy się w Kresowym Saloniku za tydzień. Dziś żegnamy się razem z naszą realizatorką Julią Baranowską pieśnią Znaszli ten kraj. Słowa Adam Mickiewicz, muzyka Stanisław Moniuszko.
Dla romantyka Adama Mickiewicza Włochy i Neapol roku 1830 to nie był li tylko kraj, gdzie cytryna dojrzewa, a pomarańcz blask majowe złoci drzewa. To była nostalgia wieszcza pielgrzyma bez nadziei na powrót do miejsca, które musiał opuścić. Tęsknota za krajem nad Wisłą i nad Wilią. Posłuchajmy tego utworu w wykonaniu Bernarda Ładysza.
Znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask majowe złoci drzewa. Gdzie wieńcem bluszcz ruiny dawne stroi, gdzie buja laur i cyprys cicho stoi. Znoszli ten kraj, ach tam, o moja mila, tam był mi raj. Oh. ze mną była, to był mi raj, to był mi raj, pókiś ty ze mną była. Znasz li ten brzeg, gdzie po skalistych górach strudzony muł swej drogi szuka w chmurach, gdzie w głębi jam płomieniem wrą opoki, a z wierzchu skał kaskadach brzmią potoki. Znasz li ten kraj? Ach, tu, o moja mila, to był by raj, to był by raj, gdybyś ty ze mną była.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.